Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem i komentatorem Ewangelii Słowa Bożego na najbliższą niedzielę jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, także moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Bardzo serdecznie witamy księdza profesora w naszym studio i prosimy o rozpoczęcie naszej audycji.
Szczęść Boże. W naszych dzisiejszych rozważaniach pochylimy się właśnie nad tekstami drugiej niedzieli wielkanocnej. Ona tradycyjnie zwana jest też Białą Niedzielą, a obecnie obchodzona jest jako Święto Bożego Miłosierdzia. Byśmy mogli lepiej w te teksty się wsłuchać, a potem je rozważać, zachęcam słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. A są nimi dzisiaj. Czytanie z Dziejów Apostolskich. 5 rozdziału, wersety od 12 do 16. Będziemy słyszeli fragmenty psalmu 118. Następnie czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Z 1 rozdziału, wersety od 9 do 19. Oraz Ewangelia. Według świętego Jana, 20 rozdział, wersety od 19 do 31. Najpierw wysłuchamy tych tekstów, tak samo jak to robimy zawsze na mszy świętej. A następnie przyjrzymy się prawdą zawartą w każdym z nich. Nasze rozważania najpierw będą się dzisiaj odnosiły do tekstu Ewangelii, potem do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Taką kolejność rozważania tych tekstów podpowiadają nam prawdy w nich zawarte. Dzięki takiemu układowi będziemy mogli lepiej zobaczyć orędzie, jakie płynie z całej liturgii słowa. Zatem teraz zachęcam do wsłuchania się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przychodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych, dręczonych przez duchy nieczyste, wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą Jego łaska na wieki. Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł. Mimo drzwi zamkniętych stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego.
Wysłuchana przed chwilą Ewangelia rozpoczęła się od podania czasu wydarzeń. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Będziemy zatem śledzili w niej wydarzenia zamykające dzień zmartwychwstania Jezusa, które, jak łatwo można się domyślić, pozostają w bardzo dużej łączności z tym, co wydarzyło się wcześniej. Ewangelista Jan informuje nas, że wszystko w tym dniu rozpoczęło się od wizyty Marii Magdaleny, która zobaczyła pusty grób i z tą informacją pobiegła do apostołów. Następnie Piotr i umiłowany uczeń przychodzą do grobu i to, co zobaczyli, prowadzi ich do wiary w zmartwychwstanie. Z kolei po ich odejściu Maria Magdalena przeżywa swoje spotkanie z żyjącym Jezusem, który mówi do niej po imieniu. Widzimy zatem, jak wszystko stopniowo się rozwija, prowadząc do coraz bliższego spotkania ze zmartwychwstałym i do wiary w Niego. Punktem kulminacyjnym są właśnie wydarzenia opisane w pierwszej części dzisiejszej Ewangelii. Jezus przychodzi do chroniących się w wieczerniku apostołów pomimo podjętych przez nich środków ostrożności w postaci zamkniętych drzwi. I Jezus mówi do nich: pokój wam. Warto zwrócić uwagę na te słowa. Tym bardziej, że w usłyszanej Ewangelii pojawiają się one aż trzykrotnie. Nie są one życzeniem, jakie składa swoim uczniom. ale zawarte w nich jest stwierdzenie, czyli pokój zagościł między nimi. Chrystus, stając wśród nich, jest właśnie tym pokojem, który otrzymali. A zatem w miejsce niepokoju i lęku, który jeszcze cały czas jest obecny w ich sercach, dzięki obecności Jezusa otrzymują pokój. Zbawiciel usuwa ich niepewność, pokazując im swoje rany, które mają ich zapewnić, że to właśnie On sam osobiście stoi przed nimi. W starożytności, a także współcześnie, ukazanie ran przed sądem było traktowane jako materiał dowodowy, a także jako poświadczenie tożsamości osoby pokrzywdzonej. Radość uczniów jest wyraźnym potwierdzeniem, że rozpoznali swojego Pana i co więcej, w końcu uwierzyli temu, o czym słyszeli od rana, że On pokonał śmierć. I właśnie w tych okolicznościach następuje rozesłanie uczniów z jednoczesnym obdarzeniem ich Duchem Świętym, który napełni ich szczególną mocą, władzą odpuszczania grzechów, czyli doprowadzania ludzi do łączności z Bogiem. Rozsyłając swoich uczniów, Jezus nawiązuje do praktyki, którą znamy z kart Starego Testamentu. Tam również prorocy wyznaczali swoich następców i przygotowywali ich do pełnienia powierzonej im misji. A jednak w czynie Jezusa jest coś więcej. Ponieważ odwołuje się On do swojego własnego posłannictwa zleconego przez Boga Ojca. Tak więc uczniowie mają nie tylko kontynuować Jego misję prorocką, ale mają być dla wierzących żywymi przykładami na wzór swojego nauczyciela. Po tych wydarzeniach ewangelista informuje nas, że jednego z uczniów, Tomasza, nie było w tym czasie w wieczerniku, nie podając żadnych powodów jego nieobecności, a koncentrując się na jego braku zaufania do pozostałych apostołów, gdy informują go o ostatnich wydarzeniach. Już w tym momencie widać, jak ogromną rolę odgrywa osobiste spotkanie ze Zbawicielem. Przecież także pozostali apostołowie siedzieli zamknięci w wieczerniku, mimo że zapewne słyszeli od Marii Magdaleny o jej spotkaniu z nauczycielem. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na przydomek, jaki nosił Tomasz, czyli określenie Didymos. To greckie słowo w języku polskim oznacza bliźniak. Jest więc prawdopodobne, że miał brata bliźniaka. Ale wydaje się, że ewangelista specjalnie przywołuje ten przydomek, aby zaprosić czytelnika, który ma problem z przyjęciem wiary w zmartwychwstanie, do stania się bliźniakiem Tomasza i w ten sposób również dojścia do uznania w Jezusie Pana i Zbawiciela. Dalsza część analizowanego fragmentu Ewangelii przynosi nas do wydarzeń mających miejsce tydzień później. W scenerii nic się nie zmienia. To samo miejsce, ponownie zamknięte drzwi, i Jezus, który staje pośród uczniów, mówiąc do nich: pokój wam. Jedyną różnicą jest fakt, że Tomasz jest również obecny i to na nim koncentruje się głównie uwaga nauczyciela. Jezus wie o wątpliwościach swojego ucznia i dlatego każe mu wykonać dokładnie to, co on sam wcześniej deklarował, że musi się stać, aby mógł uwierzyć w zmartwychwstanie. Reakcja Tomasza jest natychmiastowa i słyszymy jego wyznanie wiary. Pan mój i Bóg mój. Pojawiający się w nim zaimek mój wyraźnie wskazuje na bardzo osobisty charakter relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem. Słowa Jezusa kończące tę scenę ewangeliczną wyraźnie odnoszą się do przyszłych pokoleń jego uczniów. Stwierdza on: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To oświadczenie zmartwychwstałego stawia na równi wiarę przyszłych pokoleń z wiarą tych, którzy mieli szczęście spotkać się z Nim osobiście w czasie Jego ziemskiego życia. Jednocześnie otwiera ono drogę dla pozyskiwania kolejnych uczniów. Ostatnie dwa wersety analizowanego przez nas tekstu stanowią pierwotne zakończenie Janowej Ewangelii. Autor wyjaśnia w nich cel jej napisania. Jest nim wiara czytelników, która ma zrodzić się dzięki opisanym w niej znakom uczynionym przez Jezusa. Jednocześnie ewangelista informuje, że to nie są wszystkie znaki, jakie Jezus uczynił, ale że autor dokonał pewnej selekcji. Jednak, co bardzo istotne, te, które zostały wybrane, stanowią wystarczającą ilość, aby czytelnik mógł dojść do wiary, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Pierwszy epilog niesie w sobie jeszcze jedną informację, a mianowicie, że uczniowie Jezusa są wybrani do tego, aby przekazywać informacje o Jego życiu i nauczaniu kolejnym pokoleniom. Pierwsze czytanie stanowi sposób naturalny kontynuację wydarzeń opisanych w Ewangelii. Usłyszeliśmy w nim o działalności apostołów po wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego, a więc o realizacji nakazu Jezusa. Pierwsi chrześcijanie, jak słyszeliśmy, gromadzili się razem na modlitwie w świątyni jerozolimskiej w krużganku Salomona. W tym miejscu warto zaznaczyć, że świątynia jerozolimska znacząco różniła się od znanych nam dobrze kościołów, w których uczestniczymy we mszy świętej czy w różnych nabożeństwach. Gdy próbować ją z czymś porównać, to takim niedoskonałym porównaniem może być na przykład sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie główny kościół otoczony jest innymi budynkami oraz murami. Podobnie wyglądała sytuacja w świątyni w Jerozolimie. Sanktuarium, w którym znajdowało się miejsce święte, było otoczone dziedzińcami przeznaczonymi odpowiednio dla kapłanów, mężczyzn, kobiet, pogan oraz murami, do których przylegały właśnie krużganki, czyli takie podcienia, w których mogli się gromadzić ludzie w różnym celu. Najczęściej zasiadali tam rabini otoczeni swoimi uczniami, którym przekazywali prawdy zawarte w Piśmie Świętym. Właśnie w jednym z takich krużganków gromadzili się pierwsi chrześcijanie na wspólnej modlitwie, a także zapewne na studiowaniu Pisma Świętego i słuchaniu nauczania apostołów o życiu, działalności Jezusa. Autor Dziejów Apostolskich informuje, że z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Czy to znaczy, że chrześcijanie byli zamkniętą grupą, sektą? W żadnym wypadku. To zdanie informuje nas o szacunku, jakim ich otaczano. Po prostu nie chciano im przeszkadzać w wykonywaniu ich praktyk. O otwartości pierwszych chrześcijan informuje nas z kolei zaraz następne zdanie, mówiące, że ta wspólnota wciąż się rozrastała. Nauczaniu apostołów towarzyszyła ogromna moc pochodząca od Boga, a przejawiająca się w cudach, które dokonywały się przy ich udziale. Jednak, jak nas przekonują inne teksty Dziejów Apostolskich, wszystkie cuda dokonywane przez apostołów miały za cel doprowadzenie słuchaczy do wiary. Niekiedy wyglądało to tak, że jakiś cud, zwłaszcza uzdrowienie, miał za zadanie zgromadzić wokół konkretnego apostoła lub ucznia grono słuchaczy, aby mógł im przekazać prawdę dotyczącą Jezusa i zbawienia, które On przyniósł na świat. Tak więc najważniejszą sprawą w życiu pierwszych chrześcijan było ogłoszenie Jezusa zmartwychwstałego, a wszystko inne było korzystne, o ile pomagało w realizacji tego zadania. Psalm responsoryjny, będący fragmentem liturgii dziękczynnej sprawowanej w świątyni jerozolimskiej, wydaje się dobrym uzupełnieniem do pierwszego czytania. Słyszymy w nim, że król dziękuje za otrzymane od Boga łaski i jest to powodem nie tylko jego radości, ale również radości kapłanów i całego zgromadzonego ludu. Co więcej, jest to również powód, aby nieść wieść o dobroci i działaniu Boga innym ludziom, aby ich zachęcić do ufności i pokładania nadziei w Panu. Tak więc widzimy, że pierwsze czytanie i psalm bardzo wyraźnie prowadzą czytelników do tego, by poszli z wiedzą o Jezusie, z dobrą nowiną o Jezusie do innych ludzi, by dzielili się tym, co sami otrzymali. Drugie czytanie jest kontynuacją nauczania dotyczącego pierwotnego Kościoła, zawartego w pierwszym czytaniu, a także wizją, zapowiedzią przyszłości. Rozpoczyna się ono od przedstawienia się autora, który wskazuje na swą jedność z adresatami przez wspólną przynależność do wspólnoty wierzących Chrystusa. Mówi on o współuczestnictwie w ucisku, w czym możemy doszukiwać się opisu jego obecnej sytuacji. Ze względu na głoszone słowo Boże, został zesłany na wyspę Patmos. Dalej mówi o współkrólowaniu. Połączenie ucisku i królowania ma sens jedynie w życiu uczniów Chrystusa, którzy wpatrują się w swojego mistrza, odnoszącego na krzyżu zwycięstwo. I dlatego też pojawia się trzeci element wspólny, wytrwałość w Jezusie. Chrześcijan jest mocny tylko, gdy zachowuje łączność z Bogiem, który jest źródłem jego siły. Następnie święty Jan precyzuje moment otrzymania objawienia, wskazując na Dzień Pański. Warto wiedzieć, że jest to pierwsze użycie tego określenia w odniesieniu do niedzieli. Takie oznaczenie czasu dla niektórych komentatorów jest wskazówką, że wizja świętego Jana mogła mieć miejsce w czasie niedzielnej liturgii. Tym bardziej, że znajdujemy w niej wiele odniesień do Księgi Daniela i zawartej tam wizji przybywającego na obłokach jakby Syna Człowieczego, która tam jest ukazana w formie odbywającej się liturgii niebieskiej. Święty Jan widzi Jezusa przechadzającego się pośród 7 złotych świeczników, symbolizujących 7 kościołów, do których mają zostać posłane listy. W usłyszanym przez nas fragmencie nie padają ich nazwy. Znamy je natomiast z innych tekstów Apokalipsy. Wydaje się jednak, że nie tylko chodzi o konkretne wspólnoty, ale bardziej o symbolikę liczby 7, która w tradycji biblijnej oznacza pełnię. I dlatego ten tekst od samego początku był rozumiany jako skierowany do całego Kościoła. Natomiast wskazanie na konkretne wspólnoty i ich wewnętrzną sytuację miało pokazywać, że Bóg interesuje się każdym poszczególnym kościołem partykularnym, i żaden z nich nie jest mu obojętny. Obojętne, czy on jest duży, czy mały, czy to jest wspólnota znacząca, czy mało ważna. Bóg interesuje się każdą z tych wspólnot. Jest to zatem jednocześnie wezwanie do odpowiedzialności za swoje czyny. Bo jeżeli Bóg interesuje się losem Kościoła, losem człowieka, to człowiek powinien pokazywać się z jak najlepszej strony. Powinien żyć według Bożych nakazów. Słowa Jezusa: Jam jest pierwszy i ostatni żyjący, wskazują po pierwsze na Jego panowanie nad czasem i wiecznością. Nic nie dzieje się bez Jego wiedzy. Po drugie, na Jego zaangażowanie w tę rzeczywistość. Dalsze słowa Zbawiciela ukazują Go jako sędziego tej rzeczywistości. Drugie czytanie zostaje zamknięte powtórzeniem nakazu spisania widzenia, jakie ma święty Jan. Nie jest więc one dane tylko dla niego, ale apostoł ma być narzędziem w ręku Boga, aby inni również poznali zamiary Wszechmogącego. Siostra Faustyna zapisała w dzienniczku następujące słowa skierowane przez Jezusa do niej. Dziś wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia. Wybrałem Cię na ten urząd w tym i przyszłym życiu, abyś dawała duszom poznać moje wielkie miłosierdzie, jakie mam dla nich, i zachęcała je do ufności w przepaść mojego miłosierdzia. Przesłanie Jezusa jest wciąż aktualne. Polecenie, jakie dał siostrze Faustynie, dzisiaj jest wezwaniem dla każdego z nas, o czym przekonuje nas również rozważana liturgia słowa drugiej niedzieli wielkanocnej. Rozesłanie apostołów, o którym słyszeliśmy w Ewangelii, odnosi się nie tylko do duchowieństwa, choć w pewnym wymiarze biskupi i kapłani powinni się czuć szczególnie wezwani. To jeżeli chodzi o posługę sakramentalną. Natomiast każdy uczeń Chrystusa jest posłany, aby nieść dobrą nowinę o zbawieniu innym ludziom. Dzieje apostolskie pokazały nam, że dokonuje się to przez różne znaki i cuda, jakie Bóg działa w wierzących przez Niego, ale przede wszystkim przez wspólną modlitwę i trwanie we wspólnocie. W Apokalipsie święty Jan przekazuje nam wezwanie Jezusa: przestań się lękać, które tym bardziej powinno mobilizować do odważnego dawania świadectwa. Dlatego pragnę zachęcić słuchaczy do podzielenia się swoimi doświadczeniami na gruncie szerzenia wiary. Jak można to robić dzisiaj w naszej rzeczywistości? Jakie sposoby są najskuteczniejsze? Czy większy akcent powinno się położyć na działanie, czy może na modlitwę? Proszę również o świadectwa mówiące o własnym doświadczeniu spotkania z Jezusem i przemianie, jaki ono spowodował.
Zapraszamy już naszych słuchaczy do udziału w audycji. Przypomnę, dzisiaj gościem naszym jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Numer naszego studia 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
Każdy czasem gdzieś błądzi i gubi dobro pośród wielu szans. Czy jednak jeszcze uwierzy, odnajdzie drogę do gwiazd? A miłosierdzie Twoje jak ogromne słońce ogrzewa nas, dodaje sił każdego dnia. Uwierzmy jeszcze raz, że warto iść pod wiatr, nie poddać się temu, co złe. I Ty czasem upadasz, marnując życia swego cenny dar, a potem płaczesz jak dziecko, błagalny znów podnosisz wzrok. Pozwól jednak smutkowi, by Ci odebrał resztę Twego dnia. Poszukaj nowej nadziei i światła, które trwa. A miłosierdzie Twoje jak ogromne słońce ogrzewa nas, dodaje sił każdego dnia. Uwierzmy jeszcze raz, że warto iść pod wiatr, nie poddać się temu, co złe. Nie, nigdy nie poddaj się, a kiedy upadniesz, wstań. Zechciej zaufać Mu, On dobrze wie, jak iść.
I mamy telefon pierwszy. Jest z nami pan Krzysztof z Kalisza. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Mam na imię Krzysiek. Dokładnie mieszkam pod Kaliszem w Tłokini Wielkiej. Właśnie jestem w pracy i słucham Radia Maryja. I chciałbym się podzielić, bo ksiądz, który prowadzi audycję, poprosił o dwa świadectwa. Pierwsze świadectwo to jest może w kolejności, bo miało być świadectwo ewangelizacji, ewentualnie o praktyce, a drugie świadectwo wiary. Ja na początek chciałbym dać świadectwo spotkania z Chrystusem, ponieważ od Niego wzięło się to, że dzisiaj mogę posługiwać. Pamiętam, zawsze było mi tak trochę daleko do kościoła, mimo tego, że moi przyjaciele w kościele byli. Bałem się czegoś takiego, że w kościele będę wyśmiewany i odrzucony z jednej strony przez przyjaciół, którzy do kościoła mają mnie po drodze. I Pan Bóg tak sprawił, że jednak tęsknota za Chrystusem była o wiele większa i dał mi to doświadczenie, że pojechałem na pierwsze rekolekcje i tam pomimo tego, że bałem się Boga, bałem się na Niego otworzyć, Pan Bóg dał mi piękny wieczór. To był też wieczór, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament i tam miałem okazję spotkać żywego Boga. Modlono się nade mną, a później w tej relacji doświadczenia Boga mogłem z Nim rozmawiać, który jest w Najświętszym Sakramencie. I od tamtego czasu zacząłem tą przyjaźń z Bogiem rzeczywiście podtrzymywać każdego dnia. Kapłani mi powiedzieli: Krzysiek, słuchaj, zapraszam Cię do tego, żebyś czytał codziennie Pismo Święte. Czytaj je, Pan Bóg ma wspaniały plan na Twoje życie. I to były rzeczy, których ja musiałem się chwycić, bo to doświadczenie było tak piękne, że chciałem sobie je podtrzymać. I Pan Bóg dał mi spotkać też księdza Artura i wspólnotę świętego Tymoteusza. Oni ewangelizują. I tam mogłem się wielu rzeczy też nauczyć. I chciałbym podzielić się jedną bądź dwoma takimi sytuacjami. Modlę się, jak byłem na studiach jeszcze, modlę się rano Słowem Bożym i Pan Bóg mi mówi, że będę dzisiaj głosił Ewangelię. A ja mówię: Panie Boże, ja tego nie widzę, bo ja cały dzień siedzę przy książkach. Ale mówię: jeżeli Panie Boże, Ty tak mówisz, to ja Ci ufam. Chcę mieć otwarte serce. I tego dnia wyszedłem tylko na chwilę na zakupy. Spotkał mnie bezdomny i chciał pieniądze. Ja powiedziałem mu, że w żadnym wypadku nie dostaniesz ode mnie, ale czekaj tutaj na mnie. Kiedy wróciłem, poszedłem, zaprosiłem go na zupę, porozmawialiśmy i odchodząc mówię do niego, bo widziałem, że ma problem alkoholowy, że Chrystus może ci pomóc. I stając niedaleko skrzyżowania, powiedziałem, że chcę się za ciebie pomodlić. I głosiłem mu, że Bóg go kocha i Bóg chce go wyzwolić. I też na modlitwie przedstawiłem go Chrystusowi. I Pan go tak mocno dotknął, że mężczyzna starszy o wiele ode mnie rozpłakał się na tym skrzyżowaniu. Pobłogosławiłem go i poszedł. No i miałem takie doświadczenie. A drugie doświadczenie, o wiele dla mnie też takie piękne, kiedy nie miałem pomysłu na zaręczyny, Pan Bóg mi powiedział, że spróbuj tego dnia, ja Ci zapraszam do tego. I była taka Ewangelia, w którą uwierzyłem, to było o Józefie i o zaręczynach z Maryją. I jak wcześniej nie mogłem kupić pierścionka, tak ufając Słowu Bożemu, miałem niewiele czasu, 2 godziny i Pan Bóg wszystko tak poskładał, że było to coś naprawdę wyjątkowego.
Dziękujemy panie Krzysztofie. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję za to piękne świadectwo. A więc Pan Bóg działa. Pan Bóg działa dzisiaj w XXI wieku i znowu robi wielkie rzeczy w naszym życiu i przez nas. Natomiast myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na słowa pana Krzysztofa, kiedy mówił o swoim doświadczeniu Pana Boga i o tym, że od tego momentu, kiedy go spotkał, potrzebuje każdego dnia się z nim spotykać. I czyni to między innymi właśnie przez lekturę Pisma Świętego. To taki bardzo prosty, a jednocześnie bardzo skuteczny sposób na spotkanie z Panem Bogiem. Lektura Słowa Bożego.
Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, kto z nami?
Chciałam do audycji.
Jest Pani na antenie, jakie imię Pani? Halo, halo.
Ja ewangelizuję, można powiedzieć, nie tylko w areszcie, bo jestem wolontariuszem w areszcie, ale również tak korzystam z okazji, gdzie się tylko da, nawet kierowców w autobusie, bo przez to, że się tylko o nich i żegnam się, to nieraz mi takie różne pytania zadają z dziedziny religii. No przez taką rozmowę, przez wytłumaczenie niektórych rzeczy, rozmowa schodzi na coraz bardziej głębsze tematy. A w areszcie, no to się dzieją cuda takie, że nawet ksiądz kapelan, to co się ostatnio zdarzyło, to graniczy z cudem, bo takiego mieliśmy syna, który zbuntowany, że Bóg mu coś takiego zrobił, odrzucił Boga, a ja mówię tak, wie pan co, to co pan mi tutaj mówi, to niech pan Bogu powie, ale po cichu, bo ja bałam się, że on zacznie bluźnić, bo nie został wypuszczony, a liczył na to, że idzie. Ja mówię, to niech pan się do tego krzyża przytuli w kaplicy aresztu. Ja zamknę drzwi, żeby nikt tego nie widział, ale niech pan to wykrzyczy po cichu Bogu. No i on to zrobił i do pół godziny został uwolniony, że nawet strażnikowi nie wierzył, bo mówi, że sobie żarty z niego robią. Strażnik mówi, proszę pana, ma pan 5 minut, proszę się spakować. I to było niesamowite. Świadek z tej celi, który nam to po tygodniu mówił, płakał, mówi, to było niesamowite, jak Bóg działa.
Tak. Jakie pani imię, jeśli możemy poznać?
Ewa Zgliwic.
Jakie?
Ewa Zgliwic.
Pani Ewa Zgliwic. Dziękuję pani Ewie. Księże profesorze, słowo swoje.
Dziękuję pani Ewie. A więc możemy działać w różnych miejscach, nawet w areszcie, wśród więźniów. No i znowu widzimy, że Pan Bóg jest bardzo konkretny. I Pan Bóg słucha człowieka. Ja myślę, że to jest fantastyczna wiadomość, prawda, którą musimy sobie zawsze przypominać, o której musimy pamiętać, że Pan Bóg naprawdę nas słucha. Że to, co do Niego mówimy na modlitwie, to nie jest mówienie do ściany, mówienie do obrazu, do jakiejś figurki, ale to jest mówienie do konkretnej, żywej osoby. Osoby, która słucha, rozumie nas i przychodzi nam z pomocą w najlepszy dla nas sposób.
A ja mam jeszcze takie pytanie, które nasunęło mi się słuchając czy czytając Ewangelię, księże profesorze. Odpowiedź Tomasza, prawda, który powiedział, kiedy właśnie dotknął boku, włożył swój palec, zobaczył miejsce i ran, powiedział Pan mój i Bóg mój. To nie były słowa przypadkowe, prawda, takie wypowiedziane w jakiejś egzaltacji, tylko no jakieś potwierdzenie, że Pan Jezus jest Bogiem i Panem.
Znaczy, no w tym możemy doszukiwać się uznania tego, że w Jezusie widzi jednocześnie Mesjasza, czyli tego szczególnego posłańca od Pana Boga, posłańca, na którego Izraelici oczekiwali. No i widzi w nim też właśnie samego Boga, czyli dostrzega, że Jezus nie jest zwykłym człowiekiem, że nie jest takim Mesjaszem, na jakiego oni oczekiwali, ale jest takim Mesjaszem, który faktycznie miał przyjść.
Mhm. I tak samo to mój, bo mógł powiedzieć, ty jesteś Bogiem prawdziwym, ty jesteś tak. Panem, a to mój to taka też bliskość.
No to właśnie to, co gdzieś tam w komentarzu próbowałem pokazać, tak, tak. Że to mój to świadczy o tym, że to faktycznie to jest mój Pan Bóg, mój Pan. Nie jakiś tam Bóg, nie jakiś tam Pan, ale ja mam z nim relację, bliską relację, głęboką relację.
I odbieramy kolejne telefony, zachęcamy naszych słuchaczy, żeby zadawać też i pytania co do tej Ewangelii, do tych słów Pisma Świętego, które usłyszymy w najbliższą niedzielę, niedzielę Bożego Miłosierdzia. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Jest ktoś, bo słyszę, że włączone.
Tak, jest.
Słuchamy. Kto jest z nami?
Już jestem na antenie.
Tak, jest pan na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Ja zadzwoniłem w pierwsze święto i miałem tylko minutę na wykonanie tego zadania, ale jeszcze mam do dokończenia. kłania się nisko prowadzącym Radio Maria i tym, którzy wspierają to wielkie dzieło Zbigniew. Mam do przekazania świadectwo, niezwykłe świadectwo. 14 czerwca w 2008 roku robiłem krzyż przed kościołem w diecezji toruńskiej. Dębowy krzyż zamocowałem do podstawy. Miałem zabrany aparat fotograficzny, robiłem zdjęcia krzyża. Czułem i widziałem, że coś się dzieje. Zdjęcia były inne. Przyznaję się, oglądając te fotografie, płakałem jak dziecko. Moi kochani, mamy cuda uwieczone na fotografiach. Zdjęcia umieściłem w internecie. Pod takim tytułem, hasłem, sfotografowałem zmartwychwstanie. Każdy może je zobaczyć. Na tych zdjęciach mamy uwiecznione Trójcę Świętą, zmartwychwstanie, Matka Boska z Jezusem, Chrystus Król i inne cuda. Jeszcze raz powtórzę, w internecie hasłem jest...
Tak, ale panie Krzysztofie, bo nie chciałbym, żebyśmy poprzez audycję taką czcigodną, jaką jest o Słowie Bożym, może i rozsiewali rzeczy do końca niesprawdzone, bo nikt tego jakoś nie sprawdził i trudno panu też nie wierzyć, ale ja bym jednak daleko był od pewnych takich zaproszeń na różne adresy, strony, bo po prostu to jest niesprawdzone, a wiemy, że różne też efekty można fotograficzne czynić. Myślę, że to zostawmy to, księże doktorze, prawda? Bez komentarza, tylko skupiamy się na tekście, bo chodzi o to, żeby wykorzystać tutaj obecność księdza, kiedy słyszymy Słowo Boże, mamy nieraz różne pytania, jakieś wątpliwości się rodzą i tu jest okazja, żeby porozmawiać. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Na wieki wieków. Amen. Wiemy, że ktoś prowadzi samochód, tak?
Tak. Ale radio mam ściszone, zestaw głośny mówiąc.
Dobrze. Jakie imię, jakie jeszcze imię?
Jarek z Warszawy.
Panie Jarku, słuchamy.
Ja proszę księdza, jestem osobą wierzącą. Przynajmniej tak zostałem wychowany. No i powiem szczerze, tak od dłuższego czasu, jak już, no, można powiedzieć, że jestem człowiekiem dojrzałym, bo to żona, dzieci, prawda? 45 lat na karku. No ale powiem szczerze i otwarcie, że tak jak ten niewierny Tomasz, tak od jakichś 15 lat po prostu, no ja przeżywam bardzo duży kryzys wiary. Poszukuję tego, tej dobrej odpowiedzi. Cieszę to, że ludzie mają jakieś takie, prawda, dobre doświadczenia, fajne, miłe, głoszą takie świadectwa. Natomiast ja powiem szczerze, że mi jest trudno znaleźć cokolwiek, co by tak w rzeczywistości i prawdziwie potwierdzało obecność Boga w życiu. Jakoś próbowałem też zrobić w różne sposoby, tak zwane akademickie, czyli badając te wszystkie zjawiska, świadectwa i tak dalej bardzo dokładnie, i fakty historiograficzne i jakieś takie różne rzeczy, badając swoje życie, jakoś powtarzając te wszystkie fakty, które gdzieś tam zdarzyły, patrząc na innych ludzi. I powiem szczerze, że jest mi bardzo trudno uwierzyć w to, że coś takiego się mogło kiedyś wydarzyć, jak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. No ja wiem, że to jest szokujące, co mówię i być może nie pasuje do całej audycji. Jednakże ja tego szukam. Chciałbym uwierzyć, ale nie mogę. To jest mój problem. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy pana. No cóż, trudna sprawa, prawda, przez telefon.
To znaczy, przez telefon ciężko pokazać, co można zrobić. Natomiast myślę, że pozwolenie pana Jarka siebie do Tomasza w jakim stopniu jest uprawnione, ponieważ czemu Tomasza nie było w Wieczerniku? To jest zawsze takie zagadkowe. Inni są w Wieczerniku, siedzą tam zamknięci, wylękani, boją się, nie wychodzą na zewnątrz, a Tomasz gdzieś się włóczy. Czemu? Są różne interpretacje. Jedna z nich mówi właśnie, że Tomasz szukał, że nie był w stanie być z innymi, bo potrzebował, można powiedzieć, ciszy, spokoju, żeby sobie przemyśleć, poukładać te wszystkie rzeczy. Żeby właśnie do tego, do tych wszystkich wydarzeń, które były, w których uczestniczył za życia Jezusa, żeby też z tym połączyć te wydarzenia, o których słyszał od rana, że Maria Magdalena go widziała, że Piotr i Jan widzieli pusty grób. To było dla niego pewnie niepojęte. Szukał. Ale też widzimy, że jednocześnie bardzo wyraźnie prosi Pana Boga, żeby Pan Bóg dał mu znak, pomógł mu doświadczyć Jego obecności. No i myślę, że Pan Jarek, jak będzie tak dalej uczciwie, wytrwale, na różne sposoby szukał Pana Jezusa, to ten dzień nastąpi w jego życiu, kiedy właśnie doświadczy spotkania z Jezusem, takiego osobistego, które spowoduje, że jego życie będzie inne.
I też tak dołożę do, też jest kwestia, mówimy cały czas, pan też mówi o wierze, prawda, więc no, wiarę w pewnym momencie trudno jest udowodnić, że tak powiem, materialnie, bo wtedy już nie jest wiara, tylko wiedza, więc tak troszkę cierpliwości może i pokory, a może i takiego otwarcia się też na Panie, daj mi jakiś znak, prawda?
Tak, natomiast no, jeżeli ktoś wytrwale, uparcie szuka, Pan Bóg nie postawi tego bez efektu.
Święty Augustyn, popatrzmy chociażby przykład taki światły, prawda? Tej modlitwy matki o jego nawrócenie, no i zrozumienie tego wszystkiego. Za chwilę kolejne telefony. Przypomnę, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Maciej Basiuk, moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami, czekamy na telefony i odbieramy. Mamy telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam odpowiedzieć temu panu, który szuka Pana Boga.
A kto telefonuje do nas?
A Barbara z Kanady.
Pani Barbaro, słuchamy panią.
To ja już jestem na antenie, tak?
Tak jest.
Właśnie chciałam powiedzieć, że Pana Boga się trzeba uczyć, tak samo jak innych rzeczy w życiu trzeba się uczyć. Trzeba po prostu czytać dużo literatury religijnej, trzeba czytać Pismo Święte, trzeba się modlić codziennie, więc wtedy ten Pan Bóg jakiś będzie dla nas bliższy i zrozumiały. I jak najwięcej czytać. Dla mnie najpiękniejszą literaturą teraz to jest po prostu czytanie książek religijnych. To jest piękne i to jest po prostu, ma wartość. Natomiast no, lubię jeszcze czytać też jakąś klasykę, ale jakieś puste książki, które nic nie dają, to są bez sensu, a najbardziej właśnie lubię książki religijne. I te książki przybliżają bardzo Pana Boga. Na przykład była taka piękna książka Dzieje Boga, Człowieka. To jest o dzieciństwie Pana Jezusa też i o Jego życiu dorosłym. Tam jest pokazane wszystko, jak po prostu Pan Bóg żył na ziemi. No i przede wszystkim Biblia. Trzeba czytać Biblię też. Także trzeba się uczyć. Po prostu trzeba dużo czytać na ten temat i wtedy Pan Bóg nam się przybliża. To wszystko, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy Pani Barbaro.
Dziękuję.
Dziękujemy za ten głos. No myślę, że to jest taka cenna dla tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Poza tym, że trzeba szukać, czekać, modlić się, pytać, to trzeba też podejmować dalej konsekwentnie wysiłki. Czyli tak jak powiedziała pani Barbara, uczyć się Pana Boga.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Jeśli można głośniej, dobrze?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Paweł z Podkarpacia.
Proszę bardzo.
Właśnie ja też odnośnie tego pana, który mówił o swoim kryzysie wiary. Ja chciałem powiedzieć i tutaj właśnie jakby dowodów na spotkanie Pana Jezusa Zmartwychwstałego w swoim życiu i doświadczenie jakby Jego miłości. Chciałem powiedzieć, że ja też swego czasu przeżywałem kryzys wiary, ale dostałem właśnie takie kierujące słowo od kapłana właśnie w konfesjonale, żeby w siebie wlewać, tak jak ta pani też mówiła, przede mną, żeby czytać prasę katolicką, Pismo Święte, oczywiście to jest bardzo dobre, z tego też skorzystałem. Jest też bardzo dobre czasopismo Miłujcie się. Właśnie tutaj ostatnio jest bardzo dużo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dowody na zmartwychwstanie Pana Jezusa, te wszystkie znaki, które mogą prowadzić do wiary w zmartwychwstanie, ale chciałem też bardzo polecić właśnie Ruch Odnowy w Duchu Świętym, który mi bardzo pomógł właśnie w zbudowaniu mojej wiary, tak jakby w jej odbudowaniu, gdzie są po prostu widzialne znaki działania Pana Jezusa, Ducha Świętego, który objawia przecież Jezusa zmartwychwstałego. Są prorokowanie, jest modlitwa w językach, są świadectwa uzdrowień ludzi. Naprawdę, naprawdę, naprawdę to bardzo pomaga. Mi to bardzo pomogło osobiście. Więc ja temu Panu polecam. Na pewno w internecie teraz można znaleźć wszystko. Można wyszukać takie spotkanie charyzmatyczne, udać się posłuchać modlitwy, włączyć się w modlitwę. Oczywiście wlewać też siebie. Słowo Boże, Dzieje Apostolskie, tam jest właśnie bardzo dużo o działaniu Ducha Świętego. O cudach, których dokonywali apostołowie. No i oczywiście Ewangelia, czyli podstawa. Ewangelia. Także to chyba na tyle.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję panu Pawłowi. Kolejny puzzle do naszej układanki. Włączenie się we wspólnotę wierzących. Chyba nic nie działa lepiej niż przykład innych osób. Jeżeli chcemy doświadczyć obecności Pana Jezusa, to potrzeba, aby tak jak właśnie w pierwszych wiekach, znaleźć się we wspólnocie wierzących, móc posłuchać ich, doświadczyć ich miłości i od nich uczyć się, jak z Jezusem żyć na co dzień, każdego dnia.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy.
Cześć Boże, czy to jest Radio Maryja?
Tak, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Kogo witamy?
No właśnie, Ojcze, witaj. Marysia z Wrocławia, z drogi neokatechumenalnej, z drugiej parafii świętego Augustyna. Słucham z uwagą audycji.
Prosimy bardzo o Pani głos.
Słucham z uwagą audycji, jestem w drugiej wspólnocie neokatechumenalnej z parafii świętego Augustyna we Wrocławiu. No i chciałam właściwie tutaj opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Mianowicie dla mnie wiara jest łaską, jest darem Bożym. Przez wiele lat nie byłam w kościele, miałam trudną sytuację związaną z odejściem od kościoła. I w tej chwili dzięki modlitwie wielu ludzi, w tym moich rodziców, jestem znowu w kościele. I jestem Bogu bardzo wdzięczna, bo naprawdę wszystko się zmieniło. Właściwie tyle.
Pięknie.
We Wrocławiu rozpoczynamy ewangelizację uliczną. W Niedzielę Miłosierdzia będziemy celebrować nieszpory na ulicach miasta i mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli.
A jak to było, Pani Mario, jeśli można zapytać, to był taki moment, taki błysk, czy taki przełom?
Był to proces. Był to proces, to nie był moment, to trwało, można powiedzieć, dosyć długo, natomiast również brałam udział w liturgiach. Można powiedzieć, że się nade mną modlono i Pan Bóg musiał wygonić 7 demonów rzeczywiście, aby rozpocząć coś nowego. I wierzę w Jego wielkie miłosierdzie i cieszę się, że również dzięki temu stałam się słuchaczką Radia Maryja, które no, bardzo kocham i dziękuję za wszystkie audycje, katechezy i za to, że się można z wami modlić.
Pięknie dziękujemy za świadectwo, Pani Marii. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
Bóg zapłać.
Czyli kolejny dowód na to, że Pan Bóg działa. Ale tak jak to zostało tutaj zauważone, niekiedy potrzeba czasu. Bo to Pan Bóg zna czas, kiedy zmieni się nasze życie. My musimy właśnie być wytrwali, modlić się i czekać. Czekać, modlić się, prosić, a Pan Bóg przemieni. No i tutaj też był ważny element, można powiedzieć, tych, którzy są obok nas. Czyli modlitwy naszych bliskich, znajomych, ale to jest jednocześnie wezwanie do nas. Pomyślmy, ile osób wokół nas, naszych znajomych, nie zna jeszcze Pana Boga. I pytanie, czy my się za nich modlimy, czy my prosimy Pana Boga, by dotknął ich, by przemienił ich życie. Taki punkt do rachunku sumienia.
I odpowiedź też dla naszego tego słuchacza pierwszego. I jednak proces, księże doktorze, prawda? Czyli proces, czas, dojrzewanie. My byśmy może chcieli tak niekiedy jak święty Paweł, prawda? Żeby gdzieś to było takie uderzenie z nieba, spotkanie i potem... Ale Paweł też dojrzewał, święty Paweł też dojrzewał do tego, żeby potem się nazwać uczniem Chrystusa, apostołem.
Także zawsze potrzebny jest czas.
Słuchają Państwo Radia Maryja, audycja o Słowie Bożym, szukając Słowa Bożego. Za chwilę kolejne telefony.
Śnienie, po którym radość szła i pewność, i światło jak wewnętrzny spokój innym na mowę mnie ulegnę. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się. Się ciałem i nikt sam sobie nie bierze godności. Pan powołuje, Pan powołuje z wysokości. Pan powołuje, Pan powołuje z wysokości.
I 11 minut po godzinie 19 trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie gorąco księdza profesora i ojca Janusza pozdrawia Krzysztof. I od razu powiem księże profesorze, jestem bardzo wdzięczny księdzu profesorowi za to, że za ten taki wydawałoby się może drobny epizod, ale bardzo istotny, że my w jakimś sensie jesteśmy wszyscy bliźniakami świętego Tomasza apostoła. W tej walce o zmaganiu się o naszą wiarę, o miejsce naszej wiary w życiu. To jest bardzo ważne. I przy tej okazji powiem, że ponieważ tam dużo pielgrzymów się udaje w kierunku Lanciano, to się słyszy na antenie Radia Maryja, że tylko 10 kilometrów przed Lanciano trzeba lekko skręcić miejscowości Ortona i w przepięknej takiej bazylice z widokiem na morze jest w podziemiach grób świętego Tomasza z apostoła, gdzie święta Brygida, mało kto o tym wie, tam księża włoscy, jak pytałem ich żartobliwie, nie bardzo wiedzieli, gdzie ten Tomasz apostoł ma swój grób, właśnie tam. I tam święta Brygida potwierdza, że te kości przywiezione z Indii są rzeczywiście autentycznymi kościami, relikwiami apostoła. Więc na to zwracam uwagę, że ponieważ jesteśmy z tymi bliźniakami świętego Tomasza apostoła, nie omijać Ortony. 10 kilometrów jadąc autostradą przed Lanciano. A teraz szybko chciałbym przejść i powiedzieć właśnie, że tak ksiądz profesor mnie jakoś tak jeszcze też przyprowadził, bo uświadomiłem sobie, że my wszyscy jesteśmy w jakiś sposób spadkobiercami tego, co nam jako testament pozostawił Jan Paweł II. Mianowicie właśnie pozostawił nam już po ogłoszeniu tego orędzia o miłosierdziu Bożym, już więcej do nas po tych wielu pielgrzymkach nie powiedział, już więcej do kraju nie wrócił. A ponad wszystko obdarował nas tą przepiękną, tą drugą encykliką Bóg bogaty w miłosierdzie. I tak się dobrze składa, że w tym rdzeniu w języku polskim właśnie Bóg jest zawarty w tym pojęciu bogaty. I teraz Bóg jest dlatego bogaty, ponieważ właśnie jest bogaty w miłosierdzie. I teraz ci, którzy też tej cudownej polskiej etymologii, ci, którzy są ubogimi, oni są u tego, który jest bogaty w miłosierdzie, a zatem są też właśnie bogatymi. To jest szalenie ważne, że kiedy tak się zmagamy w ojczyźnie o wiele wartości, o różne wartości, to ta wyobraźnia miłosierdzia, do której nas tak bardzo Ojciec Święty w swoich ostatnich homiliach, kazaniach zapraszał, jest ogromnie ważna. Bo rzeczywiście, ja nawet tak powiem wprost, co mi w tym momencie przyszło do głowy. Biskup Józef Michalik powiedział, dostaniemy ten multiplex. Tylko już dzisiaj musimy się przygotować do tego, żebyśmy byli bardzo pokorni, miłosierni i żeby nie było w nas jakiegoś takiego ducha triumfalizmu. Ale to tak na marginesie, bo mi to przyszło w tym momencie.
Panie Krzysztofie,
No. Dziękuję serdecznie księdzu profesorowi, ojcu Januszowi i przeżywajmy tą niedzielę jako coś bardzo niezwykłego, bo w Polsce jest epicentrum i stolica Bożego Miłosierdzia, którą jest Kraków Jana Pawła II. Niech Matka Boża nieustającej pomocy nam będzie dziewicą niepokalaną z pomożycielką. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
To jest zawsze, dziękujemy, jak to zabrzmiało, epicentrum.
No. Świecie, pozorze. Znaczy, myślę, że epicentrum to bardziej w niebie, bo tam Pan Bóg jest obecny, ale na ziemi z kolei w każdym miejscu, gdzie jest człowiek, który czyni miłosierdzie, Pan Bóg się objawia. Także pozostaje nam być świadkami miłosierdzia, czynić to miłosierdzie, a na pewno w tych miejscach Pan Bóg się objawi i tam będą trzęsienia. Niekoniecznie ziemi, ale na pewno życia człowieka. Pan Bóg będzie to życie przemieniał.
I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Marek z Zagłębia. I pozdrawiam ojca. Pozdrawiam pana księdza profesora. I może takie nie tyle pouczenie, ale moje doświadczenie odnośnie tego tematu. A mianowicie ten pan szuka. Ja mówię tak, że na rozkaz to trzeba się bardzo najpierw upokorzyć. Trzeba zejść do poziomu dziecka, bo poziom dziecka to jest tylko pokora. Nie ma mądrości, tylko przyjmuje wszystko jak trzeba. To jest pierwsza sprawa. Życie czasami uczy takiej pokory, więc niech ten pan czeka, przyjdzie moment i dopiero później się na pana Boga odwróci. I druga sprawa, co chciałam powiedzieć, to jest jednak Biblia, Pismo Święte. Bo Radio Maria swoją drogą uczy. Ono daje cały materiał do pogłębiania wiedzy i teologicznej, i takiej, którą Kościół porusza. Natomiast w Biblii odnajduje się zawsze coś dla siebie. Czyli jeżeli, nie trzeba czytać chyba co 5 minut, ale mam problem, zaglądam. I tak spadam do poziomu dziecka i nagle odnajduję wspólny mianownik. Jest podpowiedź. I to chciałem powiedzieć, dać to świadectwo. I tu się rodzi wiara. Jeden raz, drugi raz, trzeci. I człowiek potem życie oddaje, że jest Pan, bo nie ma wątpliwości, a z pychałkami nie ma co dyskutować. To chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, dziękujemy.
Dziękujemy Panu.
Dziękujemy za ten głos. No tak, pokora, Pismo Święte, słuchanie Pana Boga. Ta scena, kiedy Jezus wychwala Ojca, że nie objawił tych spraw mądrym, ale prostaczkom. Czyli nie objawił im tym, którym się wydaje, że wszystko wiedzą, ale właśnie tym, którzy szukali. Tym, którzy chcieli usłyszeć, tym, którzy chcieli pomocy. Pan Bóg zawsze z tą pomocą nam przyjdzie.
I telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Dolnego Śląska. Witam. Ja podchwyciłam określenie pana Krzysztofa i dam swoje świadectwo potwierdzające, że jednak Kraków epicentrum, takie Boże. Był to czas, kiedy we mnie dosłownie serce płakało, tak bardzo chciałam być w Ziemi Świętej, w Ziemi Jezusa. Nie mogło to się zrealizować. Jestem w Łagiewnikach, w Bazylice Miłosierdzia. Jest msza święta, którą sprawuje kapłan i są dosłownie 3 osoby w Bazylice. I w pewnym momencie kapłan stoi twarzą do ludu, patrzy się prosto na mnie i mówi tak. Czy wiesz, że ziemia, na której stoisz, jest święta? Ja znieruchomiałam, bo przecież tutaj Pan Jezus przychodził do siostry Faustyny. To dotykał tej ziemi swoimi stopami. Ta ziemia jest święta. I proszę ojca i księdza profesora, w tym momencie cały ten żal został mi w sposób niezwykle łaskawy odjęty. Wypełniła mnie taka radość, że ja miałam ochotę tam tańczyć z radości, bo dotknęłam, stałam na ziemi rzeczywiście świętej, uświęconej. Całe to pragnienie zostało spełnione tam, w tym momencie, podczas tej Eucharystii i jeszcze potwierdzone tak dobitnie słowami kapłana, który przecież nie znał moich pragnień. To Pan sprawił tak, że te słowa popłynęły. No i to by było chyba na tyle tej radości. Chwała Panu.
Chwała Panu, dziękuję Pani Małgorzato.
A ja myślę, że te słowa pani Małgorzaty można tutaj pociągnąć dalej. Bo Ziemia Święta to zawsze będzie to miejsce, gdzie Pan Bóg się objawia. A więc jeżeli jesteśmy na Eucharystii, czyli miejscu, gdzie Pan Bóg się bardzo wyraźnie nam objawia, w tym momencie jesteśmy na Ziemi Świętej. I jeżeli jesteśmy na Eucharystii, to też bardzo wyraźnie doświadczamy Jego obecności, doświadczamy Jego miłosierdzia, Jego łaski. Mamy możliwość spotkania z żywym Bogiem, z żywym, żyjącym Jezusem, który przychodzi do nas, który tak bardzo się uniżył, że przychodzi do nas, by nas karmić sobą samym. Chyba większej miłości ciężko oczekiwać. Także szukajmy Ziemi Świętej. Najlepiej jak najbliżej, czyli w swojej parafii.
Szukając Słowa Bożego, audycja na temat słów Pisma Świętego, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. Chcemy już tą audycję podsumować. Bardzo prosimy księdza profesora.
Podsumowując nasze spotkanie, myślę, że warto do głosów słuchaczy, za które jeszcze raz serdecznie dziękuję, dołączyć słowa nauczania papieża Franciszka, który do Polaków obecnych na audiencji skierował następujące słowa. Przeżywając w tych dniach szczególnie spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, pozwólcie, aby blask Jego przeniknął wasze umysły i serca i by przemieniała was Jego moc, abyście byli świadkami wiary wobec współczesnego świata. Bycie świadkiem Jezusa jest ważnym elementem nauczania obecnego papieża. W swoich przemówieniach stara się on wskazywać, gdzie jest ono szczególnie potrzebne. Aby jednak stać się świadkiem zmartwychwstałego, potrzeba spełnienia pewnych warunków. W jednej z audiencji papież mówił w następujący sposób. Pójście za Chrystusem, towarzyszenie Jemu, trwanie z Nim wymaga pewnego wyjścia. Wyjścia z samych siebie. Z utrudzonego i rutynowego sposobu przeżywania wiary, z pokusy, by zamknąć się w swoich schematach, prowadzący w końcu zamknięcia horyzontu twórczego działania Boga. Bóg wyszedł z samego siebie, aby przyjść między nas. Rozbił swój namiot pośród nas, aby nam przynieść Boże miłosierdzie, które zbawia i daje nadzieję. Także i my, jeśli chcemy iść za Nim i przebywać z Nim, nie możemy zadowalać się przebywaniem w ogrodzeniu dla 99 owiec. Musimy wyjść. Wraz z Nim poszukać owcy zagubionej, tej, która jest najdalej. Dobrze pamiętajcie, wyjść z zamknięcia w sobie, tak jak Jezus, jak Bóg wyszedł z samego siebie do nas wszystkich. Ktoś mógłby mi powiedzieć, nie mam czasu, mam tak wiele rzeczy do zrobienia, to jest trudne. Co mogę zrobić, mam tak mało sił. Często zdawaliśmy się jakąś modlitwą, niedzielną mszą świętą, przeżywaną w rozproszeniu nieregularnie, jakimś aktem miłosierdzia. Ale nie mamy tej odwagi, by wyjść, by nieść Chrystusa. Jako chrześcijanie mamy cieszyć się, że jesteśmy uczniami Jezusa, że nasz Zbawiciel żyje i stale obdarza nas potrzebnymi łaskami. Radość okazywana na zewnątrz w różnych sytuacjach codziennego życia, czasami pomimo spotykających nas trudności, może być jednym z przejawów naszego świadectwa o obecności Boga w naszym życiu. Chrześcijanin powinien być człowiekiem, któremu nie jest obojętny los innych ludzi, a nawet więcej. Powinien starać się strzec innych przed niebezpieczeństwami, a zwłaszcza przed grzechem. Aby jednak taka postawa mogła być możliwa, musimy też troszczyć się o nas samych, naucza papież i dalej kontynuuje w następujący sposób. Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie. Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe, te, które budują i te, które niszczą? Oczywiście nie jest łatwo zawsze unikać grzechu. Nasza skażona natura często ciągnie nas w dół i powoduje nasze oddalenie od Boga. A jednak, jak nam przypomina święto Bożego Miłosierdzia, Bóg stale czeka na nas, jak to pięknie ujął papież Franciszek. Bóg nigdy nie zmęczy się tym, by nam przebaczać. Problem w tym, że nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Należy więc w pokorze uznać swoją małość i grzeszność i z ufnością przychodzić do Boga, aby doświadczać Jego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Przed nami tydzień miłosierdzia, który będzie doskonałą okazją do dawania świadectwa o naszej miłości do Chrystusa, obecnego w ludziach żyjących wokół nas, zwłaszcza w tych najbardziej potrzebujących. W swoim dzienniczku siostra Faustyna zapisała następujące przesłanie. Pan Jezus żąda zaufania od swych stworzeń i pełnienia uczynków miłosierdzia, czynem, słowem lub modlitwą. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. A papież Franciszek uczy zawsze wychodzić, czyniąc to z miłością i czułością Boga, z szacunkiem i cierpliwością, wiedząc, że my dajemy nasze ręce, nogi, serca, ale wówczas to Bóg je prowadzi i czyni owocnymi wszelkie nasze działania. Zachęcam, aby realizacja tego papieskiego wezwania stała się owocem naszych dzisiejszych rozważań.
Bóg zapłać, dziękujemy księdzu profesorowi. Przypomnę, nasz gość, ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Zakończyła się audycja Szukając Słowa Bożego.